Infekcja ta dotyczy nie tylko układu oddechowego, ale również układu sercowo-naczyniowego. I wiemy z obserwacji wielu przypadków, że powikłania tej choroby to nie tylko powikłania płucne pod postacią masywnego zapalenia płuc, ale również powikłania sercowo-naczyniowe przede wszystkim pod postacią poronnego lub pełnoobjawowego zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia osierdzia, wysięku w worku osierdziowym. I niestety to nie tylko ostra faza, ale również faza przewlekła. Niekiedy u pacjentów, którzy przebyli w sposób łagodny tą ostrą fazę zakażenia COVID-19, u niektórych pacjentów po kilkunastu tygodniach, po kilku miesiącach występują niepokojące objawy sercowo-naczyniowe pod postacią arytmii, kołatań serca. Pacjent odczuwa to jako przyspieszenie akcji serca, jako nagłe kołatanie. Jednocześnie u tych pacjentów mogą występować duszności, one mogą wynikać z zaburzonej kurczliwości mięśnia sercowego, a to z kolei wynika z procesu zapalnego mięśnia serca. Duszność nasilona może również wynikać z istnienia wysięku w worku osierdziowym, co nie jest takie wcale rzadkie. Wiemy, że nawet u pacjentów bezobjawowych istnieje tendencja do istnienia płynu w worku osierdziowym i w jamach opłucnowych. Pacjenci, którzy przebyli w sposób łagodny COVID-19, wcale nie są zabezpieczeni przed występowaniem późnych powikłań tej choroby. Znamy pacjentów z naszego własnego podwórka, u których po wielu miesiącach występowały nasilenia procesu zapalnego mięśnia serca. Znamy pacjentów, u których nagle występowały objawy zatorowości płucnej. I sposób szczególny tutaj trzeba podkreślić rolę leczenia przeciwzakrzepowego i antyagregacyjnego w przypadku szczególnie ostrych faz COVID-19.
Czy to dotyczy osób, które miały już wcześniej skłonności do chorób serca, czy to są osoby, które wcześniej były całkowicie zdrowe i dopiero po tej infekcji, czasem bezobjawowej, zorientowały się, że coś jest nie tak?
Wiadomo, że ciężkie powikłania COVID-19 dotyczą głównie pacjentów, którzy już cierpią na jakieś schorzenia i te schorzenia w sposób szczególny nasilają się pod wpływem tej infekcji. Jednakowoż znamy pacjentów, u których po raz pierwszy w życiu, pacjentów dotychczas tak zwanych zdrowych, bez objawów, występują nagle objawy pod postacią arytmii, pod postacią cech niewydolności mięśnia sercowego, płynu w worku osierdziowym, płynu w jamach opłucnowych. Pacjenci, u których nie spodziewalibyśmy się takiego nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Nie zapomnę nigdy pacjenta 35-letniego. Kiedyś przyjechałem do szpitala w Tychach i lekarz tamtejszy dyżurny mówi: niestety 35-latek tam leżący nie przeżyje tej nocy, umrze. Człowiek dotychczas zdrowy umrze na powikłania pod postacią zatorów płucnych. Jak to się skończyło, nie trudno się domyśleć. Także nie tylko pacjenci, którzy cierpieli na schorzenia, ale również pacjenci tak zwani zdrowi nie są w pełni bezpieczni. Komplikacje mogą występować zarówno podczas fazy ostrej zakażenia, jak również po kilkunastu tygodniach, kilku miesiącach.
Powiedział mi pan, panie doktorze, że sam przeszedł pan zakażenie i no nie było to lekkie, łatwe i przyjemne.
Nie było to łatwe. Można określić ten stan jako stan średni. Wszystko zaczęło się właśnie od kołatań serca, od przyspieszonej akcji serca. Zresztą nie jestem pierwszym, który tego doświadczył. Od kolegów wiem, że te pierwsze objawy to właśnie były kołatania serca. Następnie pojawiła się wysoka gorączka, biegunka, osłabienie, utrata węchu, no i cała ta kaskada typowych dla COVID-19 objawów. Trwało to dość długo. Czy z tego całkowicie wyszedłem, nie jestem pewien. Na razie stan mój się poprawia i powoli dochodzę do względnie dobrej sprawności fizycznej.
No właśnie, mówi się o tym, że z tą sprawnością fizyczną nie jest idealnie, bo to osłabia, bo wychodzi się jednak słabszym. Jak pan to obserwuje u siebie, jeśli można spytać, panie doktorze?
Na pewno nie byłbym w stanie w tej chwili przebiec maratonu, których to maratonów kilkanaście już wcześniej zaliczyłem. Na pewno nie byłbym w stanie wejść na Kilimandżaro, na które już wchodziłem, czy na inne szczyty, na które w górach wysokich wchodziłem. Nawet nie próbuję. Istnieje w tej chwili zalecenie, żeby jednak do 6 miesięcy od przebycia ostrej fazy zakażenia nie podejmować się zbyt intensywnych wysiłków, ponieważ one mogą sprzyjać nasileniu procesów zapalnych w mięśniu sercowym.
To jest nowa choroba. Właściwie wszystkiego dowiadujemy się po raz pierwszy. Lekarze także. Z punktu widzenia lekarza, kardiologa, który przeszedł tę chorobę, czy pan doktor jest w stanie wyobrazić sobie, co się dzieje w organizmie? Dlaczego ona ma taki nietypowy przebieg, tak różni się ten przebieg u jednych i drugich. Co się dzieje w organizmie?
Oczywiście istnieją dwie formy ataku wirusa na organizm. Pierwsza forma to bezpośredni atak na tkanki żywe samego wirusa i jego działanie toksyczne. Druga grupa całej kaskady objawów to to, co ogólnie nazywamy objawami z autoagresji. Najprawdopodobniej wirusy uruchamiają całą kaskadę układu odpornościowego, który na pewnym etapie zamiast nam pomagać, przeszkadza nam, atakuje własny organizm. I tu mamy duże wątpliwości. Oczywiście wątpliwości się rodzą nawet w przypadku podejmowania szczepienia. Niektórzy wyobrażają sobie, że szczepienie też może do takiego procesu z autoagresji doprowadzić. Na szczęście to nie są nawet atenuowane wirusy, to jest tylko i wyłącznie część RNA i do takich sytuacji nie dojdzie. W każdym bądź razie to, co nam się wydawało, będąc studentami, takim ogromnym workiem, potężnym workiem schorzeń, zwanych schorzeniami z autoagresji, w tej chwili okazuje się faktem. I ten fakt to komplikacje COVID-19.
Wiele osób przeszło już tę chorobę, wiele osób z lekkimi objawami, poważniejszymi, czasem bez objawów. Na co powinny te osoby zwracać uwagę? Jeśli do tej pory nie miały problemów z sercem, na co uważać, może jakim badaniom się poddać po pewnym czasie, co by pan doktor sugerował?
W tej chwili istnieją zespoły terapeutyczne przy większych szpitalach, które zajmują się leczeniem komplikacji COVID-19. Do takich zespołów należą też zespoły kardiologiczne. Zespół kardiologiczny zajmuje się komplikacjami późnymi z reguły przebytych zakażeń COVID-19 i na pierwszy plan wybijają się takie diagnostyczne metody jak echokardiografia, holter, elektrokardiografia. U każdego pacjenta, który przebył COVID-19 i u którego objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego występują, ta triada badań musi zostać wykonana. Echokardiografia, elektrokardiogram oraz EKG Holter.
Czy można się obawiać, że jakieś zmiany długo nie będą się pokazywać, że można nie mieć objawów bezpośrednio po przechorowaniu, po miesiącu, dwóch, ale na przykład pół roku później może się coś pojawić, czy jest się czego obawiać?
Wydaje się, że niestety działanie toksyczne zarówno samych wirusów, jak i działanie autoimmunologiczne na mięsień sercowy, na miocyty jest tym kluczowym elementem, który zagraża integralności mięśnia serca. Wcześniej czy później może dojść do uszkodzenia mięśnia serca, które jest tożsame z zapaleniem mięśnia serca wynikającym z innych przyczyn. Taki sam obraz kliniczny jak zapalenie bakteryjne, jak zapalenie wirusowe o innej etiologii, jak zapalenia toksyczne po ekspozycji na pewne substancje chemiczne.
Chciałbym zapytać, panie doktorze, jak wygląda w tej chwili praktyka opieki nad innymi pacjentami kardiologicznymi? Czy pandemia pogorszyła tę opiekę? Ma pan wrażenie, że pacjenci rzadziej się zgłaszają, opóźniają diagnostykę? Lekarze też nie mają odpowiednich mocy przerobowych? Jak praktycznie to wygląda?
Oczywiście to się diametralnie różni od stanu przed pandemią. Przed pandemią mieliśmy kontakt, żywy kontakt z pacjentami. Nie było teleporad, nie było działania po omacku. nie było zleceń przez telefon, nie było pisania tak zwanych e-recept. Był bezpośredni kontakt z pacjentem, było przełożenie słuchawki, było osłuchanie pacjenta, było przełożenie głowicy echokardiograficznej. Pacjent był przez nas wnikliwie analizowany. W tej chwili pacjenta w większości przypadków nie widzimy. Wiadomo, że nie wszyscy pacjenci w obliczu pandemii i zagrożenia infekcją decydują się na przyjście do przychodni, zatłoczonej z reguły przychodni, lub do szpitala. Też szpitale nie mają możliwości przyjmowania takiej samej ilości pacjentów jak przed pandemią. Przed pandemią pacjent był przyjmowany bez żadnych rygorów sanitarnych. W tej chwili niestety każdy pacjent musi zostać poddany wymazowi na obecność wirusa COVID-19. I to bardzo ogranicza też i nasze działania, i działania pacjentów. Nie każdy pacjent jest w stanie przybyć do szpitala kilka dni wcześniej po to, żeby być wydiagnozowany, potem wrócić do domu, potem przyjechać do szpitala. Tak samo bardzo kłopotliwe jest dla pacjentów to, co się praktykuje w niektórych szpitalach. Przyjście tylko po to, żeby dokonać wymazu, następnie pobyt przez 2-3 dni w szpitalu, aż do wykonania procedury kardiologicznej. Jest to bardzo kłopotliwe, bardzo ogranicza skuteczność naszego działania.
Czy sądzi Pan, że w sytuacji, kiedy szczepionka pomoże i pozwoli opanować pandemię, pewien kryzys w kardiologii związany z pandemią uda się w ciągu paru lat zażegnać, czy jednak z tymi skutkami opóźnionymi będziemy się dużo dłużej borykać?
Oczywiście musimy się liczyć z tym, że skutki będą ewidentne. To znaczy, nie wszyscy pacjenci, którzy mogliby przeżyć w normalnych warunkach, w normalnym działaniu służby zdrowia, nie wszyscy pacjenci przeżyją. Nie wszyscy pacjenci, którzy powinni być hospitalizowani, są hospitalizowani. Oczywiście wszystkie służby w szpitalach działają pełną parą, to znaczy wszystkie ostre przypadki, bezwzględnie, wszystkie ostre przypadki są w sposób właściwy leczone, przyjmowane, procedury są wykonywane, mam tu na myśli procedury hemodynamiczne, procedury implantacji urządzeń elektronicznych, nawet ablacje może w mniejszej ilości, ale również. Natomiast niestety przez to, że u pacjentów istnieje pewna bojaźń przed kontaktem ze szpitalem, z przychodnią, to przez to niestety ilość powikłań może w pewnym stopniu wzrosnąć w stosunku do tego, co działo się przed pandemią.